dzisiaj gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, a przede wszystkim kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor, pozdrawiam.
Widzi pan, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Michał Woś, informacja z wczoraj z potwierdzonym testem na koronawirusa. Teraz pewnie panika i nastroje niezbyt optymistyczne w całym rządzie. Jak pan patrzy na tę sytuację?
No, patrzę z niepokojem. Paniki na szczęście nie widzę. Widzę raczej odpowiedzialność ze strony Polaków. Widzę przykłady solidarności, widzę dobrą samoorganizację. Ulice opustoszały, lokale opustoszały. Widać, że Polacy bardzo poważnie wzięli sobie do serca te wszystkie komunikaty, które są nadawane przez media i starają się zrobić wiele, żeby ta epidemia się nie rozszerzała. Także na szczęście objawów paniki nie mamy. To, co widzimy, to raczej objawy przejęcia i takiej samodyscypliny. No i bardzo dobrze, tak właśnie w sytuacji nadzwyczajnej powinniśmy się wszyscy zachowywać.
Ja mówię bardziej o panice w strukturach rządów związanych z tym, że jeden z ministrów jest zarażony koronawirusem.
No, rząd nie może sobie pozwolić na panikę. Ludzie, którzy rządzą, ludzie, którzy stoją na czele państwa, czy się pali, czy się wali, czy jest epidemia, muszą zachować pełną kontrolę nad emocjami, bo oni odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i za losy milionów obywateli. Także jeżeli ktoś tam by panikował, to należy go natychmiast zdymisjonować i usunąć z rządu.
Pan miał niedawno konferencję swojego sztabu, swojej kampanii. Odbyła się ona przy pustej publiczności. I no, jak pan patrzy na całą kampanię prezydencką, to ta kampania prezydencka jest zawieszona i jednak głosy, które dochodzą nawet z otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy, żeby jednak te wybory przełożyć.
No właśnie, głosy dochodzą przeciwne. Ja przeczytałem z uwagą artykuły prasowe i moim zdaniem w tej chwili podział nastąpił taki, że wszyscy kandydaci opozycyjni mają skrępowane ręce w zakresie prowadzenia kampanii wyborczej, dlatego że nie tylko musieliśmy odwołać wszystkie publiczne spotkania, ale także zawiesić aktywność na ulicach ze względu na akcję Zostań w domu. Nawet kontakt taki, jak próbował Szymon Hołownia, typu wystawianie stolika, kontakt z przypadkowymi przechodniami, byłby w tej chwili widziany jako wyłamywanie się z tej polityki zachęcania ludzi do pozostania w domu. Więc musieliśmy przejść wyłącznie do opcji online. Studia telewizyjne też wycofały większość zaproszeń, więc tak naprawdę jedyne, co w tej chwili pozostaje, to publikowanie swoich komunikatów w internecie, w mediach społecznościowych i nagrywanie multimedialnych materiałów w studiu albo w domu. No i to jest taka, powiedziałbym, ćwierć kampania wyborcza. Natomiast kampania wyborcza toczy się cały czas o tyle, że lecą terminy wyborcze i każdy tydzień to jest niesamowita oczywiście ekspozycja medialna pana prezydenta.
Ale panie pośle, wczoraj pan poseł Adam Bielan, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, powiedział wyraźnie, myślę, że rzeczywistość rozwinie się na tyle, że za kilka dni będzie wręcz oczywiste, że te wybory muszą być przełożone.
A to zobaczymy. To jest pierwsza tego typu wypowiedź, natomiast również wczoraj artykuły i dużych portali internetowych, obu głównych portali, czyli Wirtualnej Polskiej i Onetu, oparte na źródłach w otoczeniu i w partii Prawo i Sprawiedliwość, wskazywały, że w obu tych artykułach źródła ich wskazywały na to, co jest też wiadomo.
Ale ja panu mówię, co mówi rzecznik sztabu.
No, a rzecznik sztabu to jest od tego, żeby robić dobre wrażenie. Natomiast ja chciałem przytoczyć opinie nieoficjalne.
A, tam nieoficjalne, panie pośle.
Opinie nieoficjalne są takie, że i Prawo i Sprawiedliwość, i pan prezydent na razie na tej sytuacji zyskują.
No oczywiście, no to, ale to jest oczywiste, że zyskuje, jest głową państwa.
Bo cała opozycja zniknęła, natomiast pan prezydent pokazuje się codziennie w innych okolicznościach, a to z ratownikami, a to z pogranicznikami i oczywiście jeździ tam wszędzie z kamerami, z całą świtą swojej ochrony, więc do zasad samego zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa ma się to nijak, natomiast do autopromocji przedwyborczej ma się to dość
czyli
wyraźnie.
Czyli uważa pan, że powinien być zamknięty w Pałacu Prezydenckim?
Nie, uważam, że powinien być jasny komunikat, czy prowadzimy medialną kampanię promocji pana prezydenta, czy prowadzimy zarządzanie kryzysowe. I jeżeli prowadzimy zarządzanie kryzysowe, to moim zdaniem aktywności medialnych powinno być mniej, a więcej takich jak zapowiedziane na dzisiaj, o co ja apelowałem od chyba 2 tygodni, czyli Rada Gabinetowa. Kompetencje konstytucyjne pana prezydenta to jest właśnie bycie strażnikiem konstytucji, a konstytucji się strzeże, na przykład patrząc na ręce ministrom i rządowi. na przykład zapraszając ich do siebie i odpytując ich, a nie odpytując pograniczników, którzy jakieś poboczne przejście graniczne na granicy polsko-niemieckiej strzegą, bo oni podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i panu ministrowi. Więc pan prezydent dopiero w tej chwili przychodzi do swoich obowiązków konstytucyjnych, a wcześniej po prostu, czy to w Garwolinie, czy na granicy polsko-niemieckiej, w mojej ocenie, no w najlepszym razie, jeżeli chcemy być dla pana prezydenta nastawieni pozytywnie, to po prostu możemy powiedzieć, że pokazywał swoją solidarność jako głowy państwa z szeregowymi pracownikami różnych służb. Ja nie neguję, że w sytuacji kryzysowej to jest też potrzebne. Nie jestem zwolennikiem takiej prezydentury, żeby pan prezydent się zaszył i w ogóle, żeby go nie było widać w terenie. Natomiast pytanie po pierwsze, gdzie jest równowaga, po drugie, co z bezpieczeństwem wyborów, dlatego że zarówno wyborcy są przestraszeni, czy będą mogli pójść do wyborów, jak też wszyscy pracownicy komisji. I moim zdaniem możemy mieć problem z paraliżem zorganizowania wyborów, ze względu na to, że po prostu nie będziemy mieć pełnych składów komisji. Ludzie będą się bali siedzieć cały dzień w tych komisjach, będą się bali kontaktować z setkami innych osób, które przyjdą tam głosować i po prostu te wybory częściowo mogą nam się nie odbyć. Dlatego ja jako pierwszy kandydat sformułowałem, moim zdaniem, odpowiedzialną propozycję i apel, żeby przesunąć wybory na lato lub nawet na jesień. Wprowadzenie konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego daje taką możliwość, a tymczasem rządząca partia zrobiła coś innego, to znaczy wprowadziła coś w rodzaju stanu nadzwyczajnego, ale na raty, bez użycia konstytucyjnych narzędzi, ale ograniczając nasze wolności obywatelskie, co przewiduje konstytucja dla stanów nadzwyczajnych. No i jednocześnie nie robiąc tego i nie przesuwając kalendarza wyborczego. Więc pytanie, na jakiej podstawie w tej chwili będą przesunięte wybory? Że z sondaży opinii publicznej wyszło, że jednak ludzie chcą przesunięcia wyborów, to się naturalnie powinno wiązać. Jeżeli ograniczamy swobodę poruszania się ludziom, jeżeli ograniczamy możliwość działania tysięcy firm i te firmy poniosą straty, ich pracownicy będą wysyłani na urlopy bezpłatne, będą tracić płynność, no to już z samych z tych faktów wynika, że to jest nadzwyczajny czas i w takim czasie nie powinno się przeprowadzać wyborów, bo nastroje społeczne są po prostu nadzwyczajnie rozchwiane. A sama idea przesunięcia wyborów wynika z tego, żeby nie robić wyborów w czasie, kiedy zwykłe życie społeczne jest sparaliżowane, a nastroje społeczne są nadzwyczajnie
jeszcze rozchwiane. Jeszcze przecież ta decyzja, myślę, że będzie rozważana, ale jeżeli chodzi o Radę Gabinetową, o której rozmawiamy, to ta Rada Gabinetowa jest zagrożona, bo nie wiemy, czy minister Michał Woś miał kontakt z członkami rządu przed zarażeniem koronawirusem, czy po, więc ta Rada Gabinetowa
jest pod wielkim znakiem zapytania. Pani redaktor, już wiemy mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o pana ministra Michała Wosia, no to ja myślę, że już ścieżka jego kontaktu została zrekonstruowana, było na to już cały dzień i jeżeli tam byli inni ministrowie, którzy mieli z nim kontakt, to oczywiście powinni poddać się kwarantannie, poddać się testom.
O 9:00 ma być wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, który powie nam coś więcej na ten temat, ale jak spojrzymy na rozwiązania właśnie, o których pan mówił, dla banków, dla całej branży turystycznej, dla tego, co się dzieje, to niepokojące chyba informacje płyną do nas ze Stanów Zjednoczonych, bo tam wiemy, Rezerwa Federalna Fed, Bank Rezerwy Federalnej obniżył bardzo mocno stopy procentowe. Zapowiada się kryzys chyba gorszy niż w 2008 roku.
No tak, rzeczywiście. Tam się dzieją rzeczy absolutnie nadzwyczajne. Indeksy giełdowe poszły bardzo mocno w dół. Natomiast tym, co nas powinno niepokoić w mojej ocenie, to nie są jednak indeksy giełdowe w najlepiej rozwiniętej finansowo gospodarce świata, czyli amerykańskiej, bo oczywiście to może dojść do katastrofy, może dojść do kryzysu, ale my jesteśmy częścią gospodarki europejskiej. Z Ameryką mamy jednak związki dużo luźniejsze gospodarcze. To nie musi być tak, że nawet jeżeli w Stanach dojdzie do drastycznego kryzysu, to on się oczywiście częściowo przełoży na gospodarkę europejską, ale na gospodarkę polską tylko pośrednio. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, co się dzieje w gospodarce europejską.
Ale panie pośle, ale przepraszam, jeszcze wrócę do tego.
W gospodarce polskiej przede wszystkim.
Tak, ale to, o czym mówię, o tych stopach procentowych, to tam nie tylko Rezerwa Federalna bierze w tym udział, tylko biorą w tym udział inne banki, między innymi Europejski Bank Centralny, więc to wszystko się łączy.
No tak, no to jak Europejski Bank Centralny robi jakieś manewry finansowe, no to już nie dotyczy to Stanów, tylko dotyczy to właśnie Europy Zachodniej, strefy euro, a tym samym nas, bo my jesteśmy gospodarczo ze strefą euro, czy nam się to podoba, czy nie. mocno związani.
Ale co pan chce powiedzieć naszym słuchaczom? Co pan chce powiedzieć obywatelom w związku z tym kryzysem?
Chcę powiedzieć, że rząd powinien pilnie... Przepraszam bardzo, bo słyszę ciągle jakieś szmery. Halo, halo?
Tak, już?
Tak, przepraszam, bo jakiś tam szmer słyszałem cały czas. Więc chcę powiedzieć, że rząd powinien przede wszystkim skupić się na działaniach antykryzysowych w ramach polskiej gospodarki. Jesteśmy gospodarką średniej wielkości, która ma silnie rozwinięty rynek wewnętrzny i jak nam się ten rynek załamie...
Ale są jakieś działania podejmowane? Związek Banków Polskich...
Na razie są zapowiedziane. Ja może powiem, co ja zaproponowałem wczoraj wieczorem na podstawie analizy pakietów antykryzysowych, które w tej chwili wprowadzają inne państwa. Ja zaapelowałem o 8 punktów i to jest kolejno przede wszystkim ulżenie i odsunięcie w czasie różnych zobowiązań, a więc zwolnienie osób prowadzących działalność gospodarczą okresowo ze składek ZUS, a także odroczenie o rok terminu zapłaty składek ZUS i podatku PIT od wynagrodzeń przez przedsiębiorców. Także jakby, żeby im po prostu teraz dać czas, żeby nie mieli w tej chwili kosztów, a żeby w ciągu roku ten podatek odprowadzili. Oczywiście mówimy tylko o tych miesiącach, kiedy są te obostrzenia, żeby się odbudowali, bo w innym wypadku oni zaczną zwalniać ludzi, a w naszym interesie jest, żeby przedsiębiorcy nie zwalniali, żeby utrzymali swoje załogi, nawet jak okresowo nie mają zamówień, czy to w usługach, czy to w produkcji. Później wsparcie finansowe dla osób, które utraciły wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych. To jest duży problem, że mnóstwo ludzi jest zatrudnione na umowy cywilnoprawne, nie ma żadnego zabezpieczenia, tak jak okres wypowiedzenia w umowie o pracę i oni pierwsi pójdą do zwolnienia, a jak im zostanie zabrane zatrudnienie, no to po pierwsze to podetnie popyt z ich strony, cała gospodarka siądzie, no i po drugie oni tracą źródło utrzymania. Następna sprawa to jeszcze oczywiście, żeby zwroty VAT rząd robił szybciej i uwolnił środki, które są zamrożone na rachunkach split payment. Piąta rzecz, którą zaproponowałem, to częściowe rekompensaty wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorstwa, których działalność została wstrzymana zakazami rządu, czyli jeżeli są przedsiębiorstwa, które mają zakaz, jak restauracje, mają ludzi na umowach o pracę, muszą wypłacić te wynagrodzenia, to żeby tam była częściowa rekompensata od rządu. Następna sprawa, odroczenie terminów na składanie deklaracji podatkowych i inne obowiązki administracyjne, żebyśmy to też trochę odsunęli w czasie i ustawowe zawieszenie spłat kredytów leasingów dla przedsiębiorców. To jest to, co pan prezydent Andrzej Duda zaapelował do banków, i żeby nie tylko apelować, ale po prostu wprowadzić jakieś ustawowe opóźnienia, oczywiście asekurując banki od wynagrodzeń.
A czy państwo to policzyli, jakie to mogą być obciążenia dla Skarbu Państwa?
I ostatnia sprawa, nieoprocentowane kredyty obrotowe z BGK dla firm tracących płynność. Rząd zapowiedział, że zwiększy tę pomoc tak zwaną de minimis, za tym hasłem de minimis to się kryje to, że zrobimy to, co Unia nam nie zabrania, czyli też trzeba się liczyć z tym, że Unia może nam zabraniać pomagać polskim firmom. Więc takie rozwiązanie ja zaproponowałem. Moim zdaniem rząd wyjdzie dziś lub jutro lub w następnych dniach z czymś podobnym, być może nieco skromniejszym. Ile to by kosztowało? No to oczywiście pakiety antykryzysowe zawsze są rzeczą kosztowną, jeżeli gospodarka ma je odczuć. Przerabialiśmy to, kiedy Platforma wprowadzała 10 lat temu pakiety antykryzysowe, żebyśmy nie mieli spowolnienia gospodarczego. Natomiast myśmy starali się w tym, co ja tutaj zaprezentowałem, podejść ostrożnie. To znaczy większość rozwiązań tutaj to jest odsunięcie w czasie zobowiązań, a nie likwidacja.
Jeszcze wrócę do wyborów prezydenckich, panie pośle, tak, to będziemy w najbliższym czasie obserwować. Przedstawiciele lewicy oficjalnie mówią, że nikt nie apeluje, by przekładać wybory, ale o tym rozmawiajmy, że lewica nie będzie lobbowała w tej sprawie, ale chcą się wykazać zdrowym rozsądkiem. Co pan na to?
Myślę, że duże siły zarówno jak lewica, jak i Platforma, to większe siły opozycyjne, większe niż my, bo sądzę, że to się zmieni z czasem. Mam nadzieję, że to Konfederacja zajmie rolę właściwą sobie, czyli głównej prawicowej siły opozycyjnej, a w przyszłości prawicowej partii rządzącej. Natomiast w tej chwili sondażowo lepiej stoi lewica i Platforma, czy po prostu kierują sondażami. To znaczy oni się boją wyrazić wprost to, co jest oczywiste, bo boją się, że podlegaliby za to krytyce. Zresztą już wybrzmiała ta krytyka w wypowiedziach niektórych członków Prawa i Sprawiedliwości.
A jak pan patrzy, panie pośle?
Opozycja słabo stoi w sondażach, więc chciałby sobie przesunąć wybory. No wiadomo, że to nie o to chodzi.
A jak pan, panie pośle, patrzy na działania rządu, na to, co wprowadza minister Łukasz Szumowski, na działania właśnie związane z zamykaniem granic, z ograniczeniem działalności sklepów wielkopowierzchniowych? To są dobre rozwiązania? Czy by pan coś jeszcze poprawił?
Ja uważam, że rząd podjął działania dość dobre, aczkolwiek mocno spóźnione. Mam wrażenie, że luty został przespany i do jakichkolwiek zdecydowanych działań doszło dopiero w marcu, by nie powiedzieć w połowie marca. Przede wszystkim to, co widać wyraźnie, to duże zapóźnienia w przygotowaniu ochrony zdrowia. Te wszystkie awaryjne zamówienia środków ochrony osobistej dla lekarzy, one poszły dopiero w marcu i
Ale jak
a można
patrzy
było
pan na
nad tym
sytuację
pracować
naszych
przez styczeń i
sąsiadów
przez
z
luty.
zachodniej Europy, to chyba mamy sukces, czy nie? Na
Nie do
Włochy,
końca,
Hiszpanię,
nie do końca.
Francję.
Z tego, co mi wiadomo, jeżeli chodzi o niektóre właśnie środki ochrony, to Niemcy na przykład stoją lepiej.
A
Natomiast
jakie?
jeżeli porównamy,
Jakie środki,
jeżeli...
panie pośle?
No na przykład jeżeli chodzi o maseczki, czytałem, że Niemcy na przykład zajęli całą produkcję maseczek z firmy 3M i ponieważ ta firma była też dużym eksporterem na Europę, to oni po prostu wstrzymali eksport, zajęli całą produkcję i w ten sposób sobie zabezpieczyli całą ochronę zdrowia. My, ponieważ u siebie zdaje się, że nie mieliśmy rozwiniętej produkcji, to tego przywileju nie mieliśmy, żeby sobie zająć jakąś produkcję. Więc to jest też wniosek dla nas, że to, co narodowcy zawsze mówili i za co byli wyśmiewani, że globalizacja, że nie rozumieją nowoczesnej gospodarki, okazuje się, że pewne rzeczy dobrze rozumieliśmy na czas kryzysu właśnie. Czyli, że jak ktoś ma swoją produkcję na swoim terytorium, to po prostu pod pewnymi względami w sytuacji kryzysowej zawsze będzie bezpieczny. A ktoś coś sprowadza wszystko z Chin, tak jak na przykład substancje aktywne do lekarstw, to pojawia się poważny problem, bo w Chinach dochodzi do jakiegoś tam załamania i okazuje się, że my nie mamy z czego lekarstw
Ale to
produkować.
większość krajów, jak pan wie, na świecie importuje,
No tak, ale
jak
my
i
nie
z Chin,
jesteśmy
nie
z tego,
jesteśmy
że
wyjątkiem.
jeżeli, proszę pani, większość krajów robi głupio, to my nie jesteśmy od tego, żeby je naśladować. Mnie zawsze
I na
irytuje
koniec,
ta.
panie pośle, jak pan ocenia Unię
Irytuje mnie ten sposób
Europejską?
myślenia.
Dobrze, a na koniec.
Unia Europejska zniknęła w tej sytuacji zupełnie. Nie ma Unii Europejskiej. Unia Europejska wydała ciężkie miliardy euro na jakieś programy walki z epidemią, które skończyły się oczywiście na robieniu międzynarodowych konferencji, wydawaniu jakichś papierowych dokumentów, a nie przygotowywaniu realnych procedur, realnych zapasów. Zresztą moim zdaniem to dobrze, że Unia Europejska w tym zakresie nie istnieje, bo Unia Europejska powinna być, jeżeli w ogóle ma sens istniejąc, powinna być po prostu zwykłą organizacją międzynarodową, a nie żadnym superpaństwem. Więc adresowanie do Unii Europejskiej oczekiwań, że zastąpi narodową ochronę zdrowia czy narodowe procedury te kryzysowe, to jest oczekiwanie, że Unia stanie się superpaństwem. Ja nie chcę, żeby Unia była superpaństwem. Ja nie chcę, żeby Unia zastąpiła nasze państwo. I chcę, żeby była spełniona zasada pomocniczości, to znaczy, że te problemy, które da się rozwiązać na niższym poziomie, są tam rozwiązywane. A ochrona granic, ochrona zdrowia, ochrona bezpieczeństwa publicznego, z powodzeniem da się to wszystko rozwiązać na poziomie naszego państwa i tak powinno być. Unia nie jest nam w tym obszarze
Mówił
potrzebna.
Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, kandydat tejże partii na prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Pozdrawiam słuchaczy. Życzę spokojnego dnia.
My także życzymy spokojnego dnia. 8:33. Za kilka chwil będziemy rozmawiać o Chinach. A teraz Krzysztof Zalewski i Przyjdź w taką noc. Tak zaśpiewał piosenkę, którą kiedyś wykonywał nie kto inny, tylko Czesław Niemen. A my podróżujemy dzisiaj w różne regiony świata, w różne regiony Polski. 8:38, poranek w Nety trwa, a przy telefonie już jest Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dzień dobry, czy się słyszymy, czy wszystko w porządku?
Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Słyszymy się doskonale, wszystko w porządku.
Jest pan zdrowy.
Jestem zdrowy, aczkolwiek badania nie wykonywałem. Podobno wirus jest bezobjawowy, więc nawet te osoby, które nie wykazują żadnych objawów, mogą być roznosicielem wirusa, ale czuję się dobrze, żadnych objawów nie wykazuję. Wszystko jest w porządku. W Chinach byłem w grudniu, potem byłem też we Włoszech, byłem w Los Angeles, gdzie wtedy też wykryto pierwszy przypadek, ale wszystko w porządku, więc nikogo nie zarażam, aczkolwiek oczywiście odbywam tą kwarantannę, tak jak my wszyscy teraz. No i dlatego rozmawiamy przez telefon, jak sądzę.
Tak, oczywiście. Biznes chiński, tym się pan zajmuje na Akademii Leona Koźmińskiego, no to o tym biznesie chińskim będziemy teraz rozmawiać. Chińskie władze deklarują, że w zeszłym tygodniu wróciło do pracy 95% spoza prowincji Hubei, która została oczywiście najbardziej dotknięta tą epidemią koronawirusa. W poniedziałek, czyli wczoraj, Ludowy Bank Chin wtłoczył do systemu finansowego 14,3 miliarda dolarów w ramach pożyczek rocznych. To jak to jest? 95% już pracuje?
Tak, bo zresztą można powiedzieć, że doszło do takiej nieoczekiwanej zamiany miejsc. Teraz w Europie mamy taką sytuację, jaka w Chinach była przez ostatnie miesiące. Wspomniała Pani o tym programie Biznes Chiński. My się nie poddajemy, więc prowadzimy zajęcia online i po prostu zajęcia będą dalej się odbywać. Mamy kolejny zjazd w następny weekend. Tutaj wielkie ukłony w stronę wykładowców, którzy zdecydowali się online takie zajęcia poprowadzić. A co do Chin, no to rzeczywiście Chiny wracają do życia. Odbyłem już kilka telekonferencji z osobami z branży logistycznej w Chinach. No i dominuje poczucie euforii i dumy, tak? Znaczy dumy z tego, że te radykalne środki, jakie zastosowano, często bardzo kontrowersyjne, krytykowane, bo pamiętajmy o to, że ludzi zmuszano do kwarantanny, mierzono temperaturę na wszystkich zamkniętych osiedlach, bo była to bardzo surowa dyscyplina, której bardzo surowo przestrzegano, tak? I to nie podobało się często w Europie, ale Chińczycy czują dzisiaj dumę z tego, że to zadziałało, tak? Przede wszystkim udała im się jedna rzecz, która nie udała nam się w Europie. Dzisiaj o 17 odbędzie się telekonferencja Ursuli von Leyen i będą państwa europejskie zastanawiać się, czy zamknąć granice Unii. Ale to są chyba trochę już spóźnione działania. Chińczykom udało się skoncentrować wirusa w prowincji Hubei, w mieście Wuhan. Właściwie 70-80% przypadków to jest ten obszar, tak? Europie się tego nie udało. Mamy kilka ognisk epidemii dzisiaj, tak? Do tego różne kontrowersyjne decyzje Wielkiej Brytanii, na przykład jakieś eksperymenty ze stadną odpornością, wypowiedzi Angeli Merkel, że 80% ludzi musi zostać zarażonych. No to wszystko powoduje, że dzisiaj Chińczycy są z tego bardzo zadowoleni. Każdy dzień propagandowo działa na ich korzyść. Przystąpili do takiej propagandowej w ogóle ofensywy też. Nawet już pojawiały się głosy także w Polsce, że to w ogóle się nie zaczęło w Wuhan. Więc tutaj trwa jakby cały czas spór o to. A Chiny wracają rzeczywiście do życia. 95% dużych zakładów otworzyło się. Kilkadziesiąt procent tych mniejszych, małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzono bardzo surowe kwarantanny. To na pewno też nie spodoba się w Europie, dlatego że każdy obcokrajowiec, który dzisiaj przylatuje do Chin, będzie musiał odbyć dwutygodniową kwarantannę, ale nie w hotelu czy nie wiem, w mieszkaniu znajomych, ale będzie to kwarantanna w szpitalu. Czyli to tak naprawdę pokazuje, że jeszcze jesteśmy w okresie przejściowym, do pełnej normalności nie wróciliśmy. Natomiast już dziś my patrzymy na ten wymiar propagandowy, czyli tego sporu o to, gdzie się zaczął ten cały wirus, ale pamiętajmy o tym, że no tam jeszcze w kwestiach tych wizerunkowo-propagandowych była ciekawa sytuacja, kiedy do Włoch przyleciał samolot z 9 chińskimi lekarzami i 30 tonami sprzętu medycznego. Mam nadzieję, że Europa opanuje tą sytuację, bo jeżeli zacznie brakować sprzętu, to wtedy Chiny na pewno propagandowo będą to również starały się wykorzystać. Mogą być krajem, który rzeczywiście, tak jak powiedziała Pani w pytaniu, no skoro wracają do pełnych mocy produkcyjnych po tych 2 miesiącach tej surowej kwarantanny.
Ale jaką my mamy pewność, że te informacje, które płyną od nas właśnie z Chin, że 95% wraca do pracy, że one są sprawdzone?
No właśnie problem polega na tym, że wiele osób nie wierzy w te informacje, że żyjemy w czasach, w których nawet WHO wypowiadało się na temat epidemii i też niewiele osób przejmowało się tym, co mówi WHO. Żyjemy w czasach, w którym każda informacja może zostać podważona przez mem w internecie, w których tak naprawdę coraz mniej rzeczy jest pewnych. Muszę Pani przyznać, że sam robię research, bo jestem zamknięty w domu i już od właściwie 3 miesięcy moje zawodowe życie legło w gruzach. Nie mogłem polecieć do Chin, chociaż chciałem. Potem, no gdybym się uparł, to mogłem polecieć, tylko że i tak wszyscy siedzieli tam w domu.
Czyli ta liczba 95 jest prawdopodobna według Pana?
Według mnie, jeżeli Pani akurat mnie pyta, odbyłem kilka telekonferencji z chińskimi współpracownikami i widzę ich euforię, euforię ludzi, którzy powracają do pracy.
To no i bardzo ważna rzecz, o której pan powiedział. Mówi pan o sprzęcie medycznym. Na pewno też do tego trzeba dołączyć leki. Czy to nie będzie tak, że Chiny staną się wybawicielem świata albo wybawicielem Europy, bo będą właśnie wysyłać sprzęt, który jest nam potrzebny, będą wysyłać leki, które są nam niezbędne i stajemy się trochę ich zakładnikami?
Rysuje się taka perspektywa. Dostaję już pierwsze oferty na testy, których, jak wiemy, no brakuje, tak? Sam chciałbym się przebadać i myślę, że wiele osób chciałoby się przebadać pewnie, ale brakuje takich testów. Dostałem ofertę na 8,5 dolara za jeden taki test. One są wysyłane już na... Chiny powróciły już do pełnej, oczywiście nie do pełnej, ale powracają do pełnej sprawności i zaczynają wysyłać oferty sprzętu medycznego. No to jest paradoksalna sytuacja. Jeszcze kilka tygodni temu zastanawialiśmy się, co będzie, jak rozluźnione zostaną te łańcuchy sprzedaży, produkcji. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Ja myślę, że najlepszą odpowiedzią jest taka odpowiedź, jaką daje Polska, bo po prostu surowe restrykcje, dyscyplina i jak najszybsze wydobycie się z tej sytuacji, bo jeżeli będziemy teraz się zastanawiali nad jakimiś innymi kwestiami niż wydobycie się z koronawirusa, no to może się zrealizować, czy już no, ale to się, na ale... horyzoncie scenariusz, o którym pani wspomniała.
Tak, to się właśnie wszystko z tym łączy, bo na pewno Włosi, na pewno Hiszpanie, bardziej Francuzi czy Irańczycy w pewien sposób no, będą potrzebowali tych chińskich sprzętów, tych chińskich medykamentów.
No zobaczymy, jakie kraje zostaną objęte tak naprawdę działaniem tego wirusa, na ile ten wirus paraliżuje działanie tych krajów, działanie produkcji w tych krajach. Dzisiaj wygląda na to, że Chiny są już po drugiej stronie rzeki. Musimy powoli zaczynać dostosowywać się do takiego scenariusza. Wydaje mi się, że to, co możemy teraz zrobić, to jak najszybciej zrobić to samo, co zrobili Chińczycy,
czyli
co zrobili
bardzo,
Azjaci.
Tak, bardzo mocne restrykcje. A jeżeli chodzi o sam przemysł w Chinach, bo to też informacje, które płyną z samych Chin. Wiemy, że produkcja przemysłowa w Chinach spadła w okresie styczeń-luty o 13,5% i że to jest najniższy spadek od 1990 roku. Jak Chińczycy chcą sobie poradzić z tą recesją? Jakie mają rozwiązania, co robią?
Najwyższy spadek. Od 1989 roku.
Tak.
Znaczy no, na pewno było to największe wyzwanie od 1989 roku, z jakim mierzyły się i wciąż pamiętajmy, mierzą się Chiny, bo może dojść do drugiej fali. Już powoli zaczynają wracać ludzie z Hiszpanii, z Włoch, Chińczycy z przypadkami koronawirusa i są izolowani na lotniskach od razu. Więc to, jak zadziała szczelnie ten system, po prostu tam bardzo dokładnie jest sprawdzona temperatura, poddawani są kwarantannie, nawet te osoby, które tylko jakieś minimalne objawy. To bardzo nie podobało się Europejczykom na tym pierwszym etapie, kiedy Chiny wprowadzały takie restrykcje. I teraz, kiedy no i tak nie wróci to do pełnej normalności, bo Chiny będą izolowane, więc to nie jest powrót do sytuacji z listopada 2019 roku, kiedy mieliśmy gospodarkę globalną i te wszystkie swobodnie działające łańcuchy, ale przede wszystkim koronawirus ma to do siebie, że zarówno logistyka, jak i transport towarów, tutaj to działa, to jest dotknięte w dużo mniejszym stopniu. Czyli jeżdżą normalnie pociągi, można organizować transport cargo, to tak w Chiny nie uderzy prawdopodobnie. Myślę, że po prostu teraz się odbiją. No jeśli wrócą do pracy, to te wskaźniki podskoczą.
Ale są też optymistyczne wiadomości, które płyną do nas z Chin w związku z koronawirusem. Chodzi o ograniczenie emisji CO2.
No tak, znaczy ja nie wiem, czy to, co mówiłem, było takie pesymistyczne. No zakładam, że Chiny jakby wychodzą i przejmują jakby inicjatywę, to rzeczywiście jest coś, co dla Europejczyków może być dużym szokiem, tak? Bo tutaj role się odwróciły i nie dzisiaj może nie jesteśmy pewni, jak szybko nam się uda wrócić na właściwy tor wydarzeń, ale to, że Chiny rzeczywiście wprowadziły tą przymusową kwarantannę i właściwie zatrzymały przemysł, to znacznie zredukowało emisję CO2, no ale zakładam, że teraz wszystko wróci do, jeżeli możemy tak powiedzieć, normy, czy do tego, jak to było w 2019 roku, więc spodziewam się, że ten wskaźnik powróci do poziomu.
A jak pan patrzy
na
tą całą sytuację i na relacje Stany Zjednoczone-Chiny i na tę wojnę handlową, która no de facto została zawieszona teraz chwilowo, kto wygrywa?
Pani co, to jest bardzo dobre pytanie, bo uważam, że koronawirus pokazał, przetestował organizacje międzynarodowe, przetestował organizacje ponadnarodowe, tak jak Unia, poszczególne państwa. Zakończył epokę postpolityki, czyli takiej, w której liczą się, nie wiem, wizerunki, narracje, jakieś debaty telewizyjne. To jest już realna polityka, starcie realnych sił. I koronawirus, moim zdaniem, nie zawiesił tej rywalizacji, jaką toczą Chiny, Stany Zjednoczone. I wydaje mi się, że to jest tylko właściwie rozgrzewka przed tym, co może nas czekać. Zobaczyliśmy, jak reagują poszczególne kraje. Jestem dumny i bardzo zadowolony z modelu, który przyjęła Polska i z reakcji, z decyzji, które podjęliśmy. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę zdaliśmy ten egzamin na pierwszym etapie. Za chwilę będzie drugi etap. I tu trzymam kciuki, aby były właściwe decyzje podejmowane i abyśmy wytrzymali.
Ale natomiast na pytanie mi pan nie odpowiada.
Ale moment. Zmierzam właśnie do odpowiedzi. Ja jestem bardzo ciekaw teraz. Po pierwsze, już odpowiedziałem. Wydaje mi się, że ta rywalizacja toczy się. Koronawirus jej nie zawiesza. To po pierwsze. A po drugie, aby pełniej odpowiedzieć na pani pytanie, no to wydaje mi się, że teraz będzie bardzo ciekawe, jak Amerykanie zareagują na koronawirus, bo dopiero teraz zaczęli reagować.
No tak, mamy Bank Rezerwy Federalnej, mamy banki, które obniżają stopy procentowe. To jest jedna z takich najmocniejszych decyzji.
Tak jest. I właściwie no, są różne spiskowe teorie krążące, że na przykład, nie wiem, no, że to Amerykanie podrzucili jakąś ampułkę na bazar w Wuhanie i że tak rozpoczęła się ta epidemia, ale jeżeli spojrzę na działania Amerykanów w ostatnich miesiącach, wydaje mi się, że są zaskoczeni tym, bo przede wszystkim rynki finansowe na Wall Street, to wszystko zleciało na łeb na szyję, kiedy wirus pojawił się we Włoszech, kiedy zaczął się pojawiać w Europie. To obserwowaliśmy po prostu ogromne spadki. To po pierwsze, no Donald Trump już wykonał test na koronawirusa, ale też elita polityczna Stanów Zjednoczonych. Trzech głównych kandydatów znajduje się w grupie ultra ryzyka, mają powyżej 70 lat. Służba zdrowia, no to jest temat dyskutowany w Stanach Zjednoczonych no praktycznie już nie wiem od ilu kampanii, ale widać, że to jest najważniejszy temat. Ciekawe jestem, jak to się sprawdzi w sytuacji takiej presji. Za chwilę Polska się znajdzie w tej presji, kiedy zaczną dochodzić te przypadki zarażonych i to jest test dla służby zdrowia. I ciekawe jestem, jak to wypadnie w Ameryce, która tej pory też, szczerze mówiąc, nie przeprowadzała jakoś zbyt wiele testów. Dopiero zaczęli przeprowadzać testy. Dopiero się wzięli do tego na poważnie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że Amerykanie no, są jednak społeczeństwem twardym, zorganizowanym, dadzą sobie radę, ale też są bardzo indywidualistycznym społeczeństwem, a tu trzeba działań no, takich wspólnotowych, kolektywnych. Czas pokaże. Jedno jest pewne. Tom Hanks i jego żona już wyzdrowieli chyba z koronawirusa, opuścili szpital w Australii, a więc to też jest dobry prognostyk.
A pan powiedział, że to jest teoria spiskowa, że Amerykanie podrzucili gdzieś koronawirusa, ale jak pan patrzy na tę gospodarkę globalną, na to, co się dzieje właśnie, jeżeli chodzi o Fed, jeżeli chodzi o poszczególne gospodarki, no to czy możemy jednoznacznie tak powiedzieć, tak, Jaśmina Nowak weszła do studia i coś mi pokazuje.
Potwierdzimy o kolejnym przypadku śmiertelnym.
To są takie informacje na bieżąco, drodzy Państwo, bo w naszym studio dużo się dzieje, a ja jeszcze wracając na koniec, Radosław Pyfel przy telefonie, to powiedzmy, jakie są w takim razie prognozy dla Chin na najbliższy czas?
Znaczy, myślę, że business as usual, to znaczy wracamy do pracy, stosujemy bardzo surową kwarantannę, nie wpuszczamy nikogo z zagranicy, a jeżeli już to poddajemy długotrwałej, dwutygodniowej kwarantannie w odosobnionym miejscu. No i to tak naprawdę wszystko teraz zależy od tego, jak zareagujemy w Europie i jak zareagują Stany Zjednoczone, tak? I tutaj będziemy mogli kreślić
scenariusze. Ale Stany Zjednoczone już jakoś reagują.
No reagują, tylko pytanie jest takie, jakie będą wyniki, bo jak widzimy, Europa też reaguje, a Włochy już weszły na poziom powyżej chińskiego, tak? Te zachorowania są wyższe niż Wuhan. I pytanie jest, wszystko teraz zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja, tak? Wszyscy zareagowali i pytanie jest takie, na ile okażą się skuteczni w walce z koronawirusem. Niestety ta ofiara śmiertelna, o której Państwo właśnie poinformowaliście na antenie, no, będziemy wchodzić teraz na drugi etap również i w Polsce. I to wymaga determinacji. Liczę, że jako Polska tutaj jak na razie podejmujemy bardzo dobre decyzje, bardzo szybko te decyzje podejmujemy. Polacy w czasach kryzysu się sprawdzają. Liczę, że tak będzie
duży
dalej i że takie scenariusze będziemy
entuzjazm
realizować.
Entuzjazm z ust pana Radosława Pyfla. Bardzo dziękuję. Kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie był gościem Poranka Wnet. Dziękuję i życzymy dużo zdrowia.
Dziękuję również za zdrowie. Miłego dnia. Panią się.
A my śledzimy sytuację na bieżąco. Adrian Kowarzyk, tylko dwa słowa, bo zaraz musimy posłuchać muzyki.
Tylko dwa słowa, tak jak przed chwilą wspomniała Jaśmina Nowak. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnym przypadku, piątym przypadku śmiertelnym ofierze koronawirusa. Tym razem województwo dolnośląskie Wałbrzych. Ministerstwo Zdrowia informuje także o 28 nowych przypadkach zakażenia. 7 osób z województwa kujawsko-pomorskiego, 6 osób z województwa pomorskiego, 3 osoby z województwa mazowieckiego, 3 osoby z województwa lubuskiego. W sumie w Polsce jest 205 przypadków koronawirusa.
A my się zastanowimy razem z zespołem Lipa Li, czy świat już upada, czy świat nie upada, bo te słowa dzisiaj nabierają zupełnie innego znaczenia.